Witam Was po raz kolejny, bardzo serdecznie, zwłaszcza tych, którzy się spóźnili, bo z innymi chyba zdążyłem się przywitać. Spóźniaczki witam naprawdę szczerze, choć pewnie nie jest to dobra cecha, myślę, ale ja się osobiście już przyzwyczaiłem do trochę, bo moja żona nie jest aż tak punktualna jak ja. To znaczy ona zawsze, jeśli się spóźniamy, to przeważnie że muszę na nią czekać. Ona wie, ona się nie pogniewa. Ona wie, bo ona sama opowiadała, że ona całymi latami kiedyś dawno temu, jadąc do pracy, codziennie biegła z autobusem, który przyjeżdżał punktualnie co do minuty, a kierowca się jej pytał, dlaczego pan nie wyjdzie minutę wcześniej? Codziennie. Ale tak się ze sobą zżyliśmy i myślę, że dobrze jest, jeśli akceptujemy się nawzajem bez względu na to, jakie mamy cechy czy wady, no bo jesteśmy przecież rodziną, przynajmniej z moją żoną i dlatego ja tak jakby przechodzę do porządku dziennego koło pewnych sytuacji. Ale nie mówię o tym przypadkiem, albo żeby zrobić jej na złość. Nie, właśnie dlatego, że chcę się troszkę dzisiaj nad tym zatrzymać, nad faktem, że w rodzinie trzeba jakby mieć wzgląd na to, że jesteśmy bardzo, bardzo równi. Bo w rodzinie, jak to w rodzinie, pewne rzeczy łatwiej jest zaakceptować i łatwiej o tą taką tolerancję, swobodę, którą Bóg nam zaleca, abyśmy siebie tak kategorycznie nie osądzali, nie przykładali do siebie, abyśmy niekoniecznie porównywali, bo wszyscy jesteśmy istotami bardzo chwiejnymi, słabymi, niedoskonałymi i Bóg o tym wie i Bóg nas takim akceptuje i my nawzajem powinniśmy też nie przykładać za każdym razem swojej miary do tej niedoskonałości, choć to nieraz jest dosyć nieprzyjemne dla nas. Przeczytam wam na początek fragment z Apokalipsy. Mimo, że tego nie wyświetla i będzie dziś wystarczająco dużo fragmentów, których będzie trzeba jakby troszkę głębiej wejść. Apokalipsa 1:12. Jan zobaczył Pana Jezusa, który ukazał mu się na wyspie Patmos, gdzie był zesłany i powiedział do niego tak. Napisał tak. Gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem 7 złotych świeczników. Fragment później pisze, pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego. Chodzi o Pana Jezusa. A fragment dalej, w swojej prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Kiedy Pan Jezus odezwał się do Jana, on mu bardzo dokładnie wytłumaczył tę symbolikę tych 7 świeczników i tych 7 gwiazd. Powiedział chwilę później, co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i 7 złotych świeczników, wyjaśniam. Tak powiedział. Więc nie pozostawia to żadnej wątpliwości i nie jest to jakaś wyimaginowana przez teologów symbolika. 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to 7 kościołów. Ta informacja, że każdy kościół ma swojego anioła, to ciekawa informacja. Może nie jest to dzisiaj jakaś kluczowa rzecz, ale warto sobie to przyswoić, bo to naprawdę bardzo ciekawe, że nasz kościół Agape w Hamburgu ma na przykład swojego anioła, który w jakimś sensie nam patronuje. Tak jak każdy z was też ma anioła, wynika z Biblii. Ale dzisiaj bardziej mnie interesuje ta informacja, ten symbol złotego świecznika. Kościół symbolizowany przez złoty świecznik. Już sam fakt, że świeczniki są złote, świadczy o tym, że jest to coś bardzo wyjątkowego, coś bardzo wartościowego, coś bardzo godnego, bardzo specjalnego, bo złoto jest symbolem rzeczy niepowszechnych, niepowszednich, tylko bardzo wyjątkowych. A sam świecznik, sama forma w sobie jest czymś, co świeci, co daje światło, co oświeca, oświetla. Więc symbol złotego świecznika jest czymś bardzo wyjątkowym. I kiedy sobie uzmysłowimy, zatrzymamy się przez chwilę na tym, że Pan Jezus osobiście, również naszą społeczność, tak jak tu siedzimy, siedzicie, porównuje do złotego świecznika, do czegoś, co stoi na piedestale, do czegoś, co ma rozjaśniać w ciemnym bądź otaczającym nam świecie, co ma nieść Słowo Boże, światło. I jest to złoty świecznik, to jest to takie budujące, jest naprawdę piękne i zaczyna nas wprowadzać w ten świat, w którym naprawdę dowiadujemy się, jak wartościową istotą wręcz, bo chciałem powiedzieć instytucją, jest w oczach Bożych Kościół. Jak bardzo my jesteśmy wartościowi. Warto się nad tym zatrzymać, bo my mamy wszyscy to do siebie, że powszednieje nam wszystko, co się dzieje, dłużej niż na przykład 3 tygodnie. Przyzwyczajamy się do wszystkiego, a czasem nad pewnymi rzeczami, które wydają nam się oczywiste, warto się zatrzymać i od nowa jakby zastanowić się, jaka jest nasza wartość, tożsamość w Bogu i czym tak naprawdę jest Kościół. 7 świeczników to ten symbol z Apokalipsy, ale w samej Ewangelii, w samych Ewangeliach Kościół jest bardzo często porównywany do budowli. Kościół, jak to w Mateusz pisze, powiedział Pan Jezus, że na skalę zbuduje mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Zbuduje go na skalę. To jest wyjaśnione w innym części Ewangelii, że tą skałą, tym kamieniem węgielnym, jak to pisze w liście do Efezjan, jest kamieniem węgielnym, jest Chrystus Jezus. Tak więc nie jesteście już, i to jest do was, tak jak cała Ewangelia, nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Na tym fundamencie, na tym kamieniu jest zbudowany nasz Kościół, bo Kościół to nie jest budynek ani instytucja, tylko jest to zbiorowość, społeczność ludzi. My jesteśmy Kościołem, myślę, że większość z was wie, ale też warto sobie przypomnieć, bo tą formę idziemy do Kościoła, tej formy też często używamy, a w zasadzie powinniśmy powiedzieć, idziemy spotkać się z Kościołem. To byłoby o wiele, wiele bardziej prawidłowe, gdybyśmy to słowo eklezja rozłożyli, które jest używane w oryginale. W Nim, w Chrystusie, cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. Zwróćcie uwagę, jak to jest pięknie ujęte. W Chrystusie cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. To wy tak rośniecie, my jako społeczność i każdy z was osobna, w Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. On też, jak pisze Paweł do Kolosan, jest głową Kościoła. Głową. To dzisiaj Andrzej już o tym wspomniał we wstępie, tak jakby czytał moje notatki, że Pan Jezus jest głową Kościoła i że my jesteśmy rodziną i że fajnie się tutaj znowu spotkać. Ja też zawsze się cieszę i muszę przyznać, że nieraz tak mam abstrakcyjne takie myśli, ach, można byłoby gdzieś na starość, planując emeryturę, wyjechać do jakiegoś ciepłego kraju, gdzie zawsze świeci słońce, ale już za chwilę, nawet jeśli tego na głos nie powiem, to Joanna zaraz mówi, wybij sobie z głowy, przecież mamy Kościół, co ty gadasz za głupoty. I nawet urlop skracamy, planujemy kolejny urlop, na przykład 3-tygodniowy, tak żeby tylko raz nie być z wami. I w zeszłą sobotę wszedłem tutaj, zdziwiłem się bardzo, widząc Sylwię i Mariusza, bo oni przyjechali o dzień wcześniej, bo oni chcieli być tu też z nami. To jest zupełnie naturalne, normalne i fajne i dobre, jeśli planujemy sobie nasze życie z naszą najbliższą rodziną, z naszym Kościołem. Myślę, że to jest zupełnie naturalny instynkt. To jest dobre, jeśli mamy takie refleksje. Jeśli tak myślimy, to jest to na pewno dobre. A jeśli do końca nie czujemy się w Kościele, w tym budynku złożonym z ludzi, w tym organizmie, jak zaraz przejdziemy do końca, dobrze i u siebie, to znaczy, że coś powinniśmy w życiu skorygować, bo jeśli nie będziemy w Kościele, do którego tęsknimy czuć się jak u siebie, to nigdzie nie będziemy u siebie, nigdy nie będziemy w domu. Wszędzie będziemy obcymi, przybyszami i zawsze będziemy za czymś tęsknić i nigdy nie będziemy mieli radości, spokoju, spełnienia. Będziemy zawsze w pewnym sensie bezdomni, więc dobrze jest z tymi uczuciami, zbliżyć się do nich, zapoznać z tymi takimi rodzinnymi, kościelnymi, zatrzymać się nad tym, jak my siebie nawzajem postrzegamy. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego, pisze Paweł w Koryntian 3:11. poza tym, który już jest, a którym jest Chrystus Jezus. I dzisiaj nie chcę się nad istotą samego fundamentu zatrzymywać, ale jest to bezsprzecznie rzecz najważniejsza i zawsze należy o tym wspomnieć. Jednoczy nasz Pan Jezus, tylko przez wiarę w Pana Jezusa i przez Ducha Świętego jesteśmy tym, czym albo kim jesteśmy, bo raczej według Biblii jesteśmy organizmem bardziej niż budynkiem i do tego zaraz przejdę. Więc tym, czym jesteśmy tylko dzięki ożywiającemu duchowi Pana Jezusa, którego wszyscy mamy. I to tworzy z nas, to powoduje, że jesteśmy czymś bardzo wyjątkowym, taką wyjątkową istotą, czymś bardzo niepowszechnym i często chyba w obliczu codziennych spraw o tym zapominamy, a warto się nad tym naprawdę zatrzymać. W Koryntian 12, może to wyświetlimy, od 12, fragment, zobaczymy jak daleko przeczytamy, bo dużo mam fragmentów, jest bardzo ciekawa rzecz, która później bardzo często występuje w dalszym ciągu Ewangelii. Rzecz ma się tak, jak z ciałem, pisze Paweł w Koryntian 12:12. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Paweł w tym liście porównuje, użyjmy tego słowa, powszechnie rozumianego w Kościele, instytucję Kościoła, czy widzi jako ciało, jako żywy organizm, nie jako instytucję, nie jako budynek, jako żywy, funkcjonujący organizm złożony z różnych członków. W innym liście do Rzymian, Rzymian 12:5, powtarza tą cenną myśl. Rzymian 12:5. Tam pisze tak. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania, czy do głoszenia na miarę wiary, do usługiwania, do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera hojnie, kto przewodzi, to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Zwróćcie uwagę, tu jest znowu porównanie do tego, że jesteśmy żywym ciałem, w którym każdy z członków spełnia jakąś rolę. Myślę, że część z nas czasem się zastanawia nad tym, a jakie ja właściwie mam talenty albo dary, którymi mogłabym czy mógłbym usłużyć. Nieraz patrzymy na to jakby z takim małym kompleksem. Myślimy, a ktoś ma może więcej. Ale nieprawda, zwróćcie uwagę, jakie tutaj są ważne, a jednocześnie normalne, zwyczajne rzeczy wymienione jako stosownie do udzielonej łaski mamy też różne jej dary. Dary łaski, tu jest napisane. Mamy różne jej dary. Mamy dary łaski i jest to na przykład dar zachęcania, albo dar podnoszenia na duchu, wspierania. I myślę, że w naszej społeczności każdy z nas dysponuje całym szeregiem takich przywar, takich cech, które drugiemu w tym organizmie są potrzebne. Robimy te rzeczy nieświadomie, nawet o tym nie wiemy, ale wspieramy się nawzajem, zachęcamy się nawzajem, pocieszamy się nawzajem. Nie mówiąc już o modlitwie, która jest daleko bardziej idącą interwencją w razie potrzeby w życie innego człowieka. Wspieramy się, funkcjonujemy jako organizm przez różne dary, jak Paweł pisze. Jest to i powinniśmy to robić z całego serca i z dużym zapałem. Bóg stworzył Kościół na ziemi, bo to Bóg stworzył Kościół, to nie ludzie sobie Kościół wymyślili. Bóg stworzył Kościół na ziemi w bardzo ściśle określonym celu. to funkcjonowanie wewnątrz tego organizmu jest jedną z zasadniczych, podstawowych rzeczy, do jakich zostaliśmy stworzeni. Wszystko inne jest niezgodne z naszą naturą. Bóg stworzył człowieka, który funkcjonuje jako organizm fizyczny na pewnych zasadach. Musi się odżywiać, dbać o zdrowie, najlepiej jeszcze o higienę i tak dalej, po to, żeby pozostał zdrowy. Ale to nie wszystko, nie samym chlebem człowiek żyje. Człowiek duchowy żyje społecznością z Bogiem przez Ducha Świętego. I to jest bardzo ważne, abyśmy mieli wszyscy osobiste relacje z Bogiem, jak najgłębsze. Ale ten pokarm duchowy, który dostarczamy sobie po to, abyśmy wzrastali, otrzymujemy w Kościele, jesteśmy sobie wszyscy nawzajem bardzo potrzebni. W tym pierwszym fragmencie, ja go tutaj nie przeczytałem, którym Paweł pisze o organizmie, on tam bardzo dokładnie opisuje, jak te członki funkcjonują, że nieraz mniej szlachetny albo mniejszy członek może się wydawać w organizmie jakby no mniej szlachetny, mniej ważny, ale wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest. On również tam w tamtym fragmencie dokładnie pisze, że niektóre członki wymagają więcej troski. Tak właśnie Bóg stworzył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele, podczas gdy członki bardziej widoczne, takiej troski nie wymagały. Jesteśmy główną rzeczą i najważniejszą rzeczą, tworem Bożym na ziemi. Nie jesteśmy tutaj przypadkiem, nie jesteśmy jednym z wielu licznych tworów, które funkcjonują na ziemi. Jesteśmy jakby koroną Bożego dzieła. To wszystko, co się wokół dzieje, zostało zaplanowane dla was, dla nas, dla Kościoła. Nie trzeba fałszywej skromności, myślę, w tym temacie. Biblia zachęca do tego, że jeżeli się w ogóle z czegoś w życiu możemy, mamy prawo chlubić, to Paweł pisze, właśnie Chrystusem się chlubi i tym się możemy chlubić. Że Bóg wszystko, co stworzył, stworzył w rezultacie po to, aby w istocie rzeczy przygotować sobie oblubienicę, przygotować Kościół, z którym wejdzie w stały, wieczny związek w niebie. Jakby powtórzenie tego, co się nie udało wskutek grzechu w raju, nastąpi w niebie i Pan Jezus, nasz Pan, nasz Zbawiciel, ukochał sobie swój Kościół. To wszystko tak zostało zaplanowane, abyśmy my, jako ta korona dzieła, książęta, jak jest napisane w Biblii, abyśmy mogli z Nim wejść w stały związek. Jest to bardzo, bardzo szczytna rola. I wiecie, jeden fragment przeczytałem, on mi tak naprawdę w pełni uzmysłowił, ile wartości, ile wagi, ile powagi jest w tym porównywaniu Pana Kościoła do ciała Pana Jezusa. Bo to się bardzo często wydaje, że to no, taka trochę poetycka przenośnia, to tak ładnie brzmi. Ale przeczytałem jeden fragment, w którym mi w pełni uzmysłowił, jak bardzo my wszyscy, wy jak tu siedzicie, jak bardzo jesteśmy dla Boga ważni. Nie tylko ważni, jesteśmy centralnym, jako Kościół, centralnym punktem wszechświata, można to powiedzieć, nie popadając w pychę. Wszystko wokół tego się kręci, aby Kościół odegrał w historii rolę, którą Pan Jezus nam wyznaczył. I do tego wszystko zmierza. Nie jesteśmy najważniejszą istotą we wszechświecie, bo Bóg jest najważniejszą istotą we wszechświecie. Ale Bóg historię tak ustanowił, tak ułożył, że wszystko dzieje się, w tej chwili dzieje się jakby po to, zmierza ku temu, aby Pan Jezus mógł z nami wejść w stały związek, w wielką, wieczną, odwieczną przyjaźń. Abyśmy mogli razem z Nim, jak jest napisane, królować. Razem z Nim, jako rodzina, jako królewska rodzina, królować i zarządzać. To jest napisane wielokrotnie w Biblii, to nie jest żaden wymysł. I uzmysłowiłem to sobie, czytając króciutki fragment. Większość z was, myślę, że zna tę sytuację, kiedy Saul, zwany później po nawróceniu Pawłem, jechał do Damaszku po to, aby prześladować chrześcijan. On tam został zgodę, żeby ich wszystkich wyłapać i wtrącić do więzienia, jak to sam pisał. I jemu po drodze ukazał się Pan Jezus. Ukazał mu się w taki spektakularny sposób. On tam spadł z konia, z tego co pamiętam, w każdym razie przez kilka dni nie widział, ale słyszał głos Pana Jezusa. I wiecie, co Pan Jezus do niego powiedział? Powiedział, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A Saul przecież w ogóle nie znał Pana Jezusa, nie mógł go prześladować. Saul prześladował nas, Kościół. Saul prześladował Kościół, a Pan Jezus powiedział, czemu mnie prześladujesz? Zobaczcie, jak bardzo Jezus personifikuje się, utożsamia się z Kościołem. Skoro takiej formy użył wobec Pawła, czemu ty mnie prześladujesz, powiedział Jezus. Bo Paweł prześladował chrześcijan. Można sobie na tym przykładzie w pełni uzmysłowić, jaka dla Boga, jaka bliskość, jaki związek emocjonalny ma Bóg z nami, skoro używa takiej formy. Dlaczego mnie prześladujesz? Kościół jest według Biblii Bożą rodziną i to jest bardzo ładna forma, ale nie przesadzona. I chwileczkę chciałem się nad nią skupić. Boża rodzina, to też tak pięknie brzmi, ale jest to rzeczywiście forma, której używał sam Pan Jezus. Swoich najbliższych, ludzi, którzy są z Nim związani duchowo, swoich uczniów, swoich naśladowców nazywał własną rodziną. I robił to nawet w taki sposób, kiedy na miejscu biologicznej rodziny, no mógłbym się poczuć, powiedzmy, zmieszany. Była taka jedna sytuacja, kiedy Pan Jezus nauczał i wśród uczniów i nagle jeden z uczniów mówi do Jezusa, przyszła Twoja rodzina, przyszli Twoi bracia i Twoja mama przyszła, coś od Ciebie chcą. Ta sytuacja jest opisana w Marka 3:31. Przyszła jego matka, tymczasem przyszła jego matka oraz jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali do niego wiadomość, aby go przywołać. Wokół niego natomiast siedział tłum, donieśli mu zatem, twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł. A wtedy Pan Jezus powiedział coś takiego, rozejrzał się po wszystkich, jak jest napisane, rozejrzał się wokół, i powiedział, kto jest moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł oczami po tych, którzy wokół niego siedzieli i oświadczył, oto moja matka i moi bracia. Kiedy kto bowiem spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że jego bratem i siostrą i matką, czyli najbliższymi osobami są ci, którzy spełniają wolę Ojca. To są jego rodzina duchowa i w tym momencie przedstawił nas praktycznie jako istoty duchowo ważniejsze niż rodzina biologiczna. My często o tym zapominamy. Często o tym zapominamy i traktujemy się tak bardziej po koleżeńsku, ale powinniśmy naprawdę zatrzymać się nad tym, jak bardzo dla siebie jesteśmy i dla Boga jesteśmy ważni globalnie w tym kosmicznym, w tym Bożym planie. I Kościół, czy ludzi w Kościele, czy my nawzajem często postrzegamy, no widzimy swoje wady nawzajem, to jest jasne. I bardzo często jakby odnosimy się krytycznie do pewnych rzeczy, ale musimy pamiętać, że w rodzinie też dzieją się rzeczy, które nie zawsze nam się podobają. Członkowie rodziny nie zawsze mają wszystkie takie same cechy charakteru jak my, z których się cieszymy. I myślę, że czym szybciej zdamy sobie sprawę, że Kościół nie jest miejscem ludzi pełnych doskonałości, tym, tak jak to w normalnej rodzinie bywa, tym szybciej zdamy sobie sprawę, że my sami też jesteśmy niedoskonali i że potrzebujemy Bożej łaski i że tak naprawdę to po to się tutaj wszyscy zbieramy, żeby nawzajem się szlifować, doskonalić i przez słowo, które słuchamy, być coraz bardziej podobnymi do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nawet jeżeli się nawzajem w pewnym sensie denerwujemy i nieraz nie podobają nam się pewne postawy albo zachowania, różne różniste, z różnych różnistych powodów, to jesteśmy tutaj właśnie po to, abyśmy ucierając się szukali, byli coraz bliżej tego wspólnego mianownika, którym jest Pan Jezus Chrystus, bo to jest nasz wspólny mianownik, to jest nasz cel i do Niego się zbliżamy. I przez ucieranie się nawzajem się to dzieje. Salomon napisał takie fajne zdanie, Salomona 27:17, żelazo ostrzy się żelazem, zaś jeden człowiek niech wygładza spojrzenie drugiego. I to jest nasza rola w Kościele. Abyśmy wszystko, co postrzegamy przez pryzmat Słowa Bożego, nie chodzi o nasze prywatne opinie czy polityczne przekonania, abyśmy to, co widzimy przez pryzmat Słowa Bożego, abyśmy nawzajem zbliżali się coraz bardziej do wspólnego mianownika, którym jest Jezus Chrystus. Wszystko to jednak ma być najpierw przecedzone przez ten filtr, którym są strony kartki Słowa Bożego. Kościół, w każdym razie, już to kiedyś mówiłem, ale podoba mi się to zdanie, powtórzę je dzisiaj. Kościół nie jest miejscem, do którego przychodzimy, ale jest rodziną, do której należymy. I taki sposób myślenia, że Kościół nie jest miejscem, gdzie się idzie, ale rodziną, do której się należy, jest właściwym sposobem myślenia. Tylko wtedy będziemy funkcjonować tak, jak to Bóg sobie zamierzył, jak to Bóg założył, jak to Bóg dla nas przeznaczył. To jest naturalny sposób funkcjonowania w świecie. Traktowanie Bożego Kościoła jako organizmu, do którego się należy. Wszystko inne nie jest, jeśli można tego słowa we współczesnym świecie użyć, normalne, naturalne, bo dziś słyszy się, że pewne rzeczy są już bardzo względne. Ale przeznaczenie was wszystkich, nas wszystkich jest funkcjonowanie w tym organizmie, tak jak w swojej prywatnej rodzinie, tak w naszej rodzinie. Taka jest wasza rola i każda inna rola, którą w życiu będziemy odgrywać i większość z nas wie o tym z doświadczenia, sprawi, że nie będziemy do końca szczęśliwi i zadowoleni. I że w pewnych sytuacjach, czy to urlop, czy to jakieś inne odbieganie od pewnych dyscypliny spowoduje, że będziemy chłodnieli, będziemy bardziej oziębli, ostli, a w końcu rozgoryczeni. I myślę, że część z nas już to przeżyła i właściwie powinniśmy na tyle być wobec siebie szczerzy i odważni, żeby przyznać, że tak rzeczywiście dzieje się za każdym razem. Że kiedy są chwile takiego relaksu, czy jakby większej swobody, czy mniejszej dyscypliny i na przykład przestajemy regularnie chodzić na nabożeństwa, to miłość chłodnieje, relacje z Bogiem stają się takie bardziej rozwiązłe i wszyscy tak naprawdę w gruncie wiemy, w gruncie rzeczy, co jest konsekwencją takiego postępowania. Myślę, że każdy z nas jest już na tyle doświadczony i mądry, żeby wiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ważne, ta duchowa taka higiena i dyscyplina. Samotność to nie jest dobra rzecz, ta duchowa. I tutaj mam bardzo fajny fragment, który troszkę mnie zaskoczył, kiedy zobaczyłem tak naprawdę pod tym kątem, co się dzieje, kiedy człowiek nie funkcjonuje regularnie w społeczności, którą Bóg dla niego przeznaczył. Kiedy człowiek jest od tej społeczności, od kościoła, od zboru odseparowany. I chcę tu dać przykład jednego chyba najbardziej bożych ludzi, o jakich w ogóle wspomina Biblia. Mianowicie przykład Jana Chrzciciela. To jest osoba, o której są takie rzeczy napisane. Na przykład za panowania Jana Heroda żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Zachariasz był jego ojcem. Jego żoną była Elżbieta, pochodziła z rodu Arona. To już była taka bardzo bogobojna, taka wyjątkowa rodzina. I któregoś dnia Zachariaszowi ukazał się anioł, to był Gabriel. Powiedział, że urodzi im się dziecko. Bo oni podobnie, sytuacja miała się z Sarą i Abrahamem. Oni byli już w nieco podeszłym wieku, ale dostali obietnicę, że urodzi im się dziecko i tym dzieckiem miał być Jan Chrzciciel. Anioł powiedział Zachariaszowi, wyobraźcie sobie, twoja modlitwa została wysłuchana, twoja żona Elżbieta urodzi syna i nadasz mu imię Jan. Czeka Cię wielka radość i wielu cieszy się z Jego narodzin. Będzie On bowiem wielki wobec Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni Go już w łonie Jego Matki. Wyobraźcie sobie, jaka obietnica. Co to miało być? Jaki to musiał być człowiek, który miał przyjść na ziemię, który już w łonie Matki będzie napełniony Duchem Świętym? I rzeczywiście tak się stało. Maria, mama Jezusa, która też była w ciąży, odwiedziła Elżbietę, swoją kuzynkę, gdzieś tam na wsi, w górach, jak jest napisane, odwiedziła ją w pewnym mieście w Judei, weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Obie były w ciąży. Zdaje się, że był to 6. miesiąc ciąży, przynajmniej Elżbiety. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód jej w łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wyobraźcie sobie ten płód 6-miesięczny, na którego już działał Duch Święty. Jaki to był człowiek, który potem dorósł i on przecież ochrzcił Pana Jezusa. On widział tą głębicę, która na Pana Jezusa stąpiła. On mówił, że on nie jest godzien Panu Jezusowi zawiązać sandałów. Właśnie Jan Chrzciciel. To raczej ja mówił Jan do Jezusa, powinienem być przez Ciebie ochrzczony. Mówił o Panu Jezusie na przykład coś takiego. W Jana 21:9. Oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej. Jan też powiedział, jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Synem Boga. Takie poznanie miał ten człowiek, który naprawdę chodził z Bogiem. Tak jak o Henochu jest napisane, że chodził z Bogiem, tak Jan był człowiekiem, który chodził z Bogiem. Nie będę już dłużej mówił o jego posłudze. Wszyscy znamy jego postać. W końcu zamknięto go w więzieniu. Tam go też ścięto na prośbę Heroda. Został zamknięty w więzieniu i jedyną społecznością, jaką miał, to odwiedzający go jego uczniowie. Był odizolowany, odosobniony od swoich przyjaciół, od swoich uczniów, od swojego kościoła, od swojego zboru. I zwróćcie uwagę, co się wtedy stało. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Zwróćcie uwagę, jakie nagle zwątpienie. On nagle nie wiedział w ogóle, gdzie on jest, bo on te cuda, które się działy, no on słyszał coś tam, ale to się działo poza nim, jego przy tym nie było. I on nagle się pyta, ten, o którym mówiłem te wszystkie rzeczy, to nie wymieniłem wszystkiego, jakie on miał poznanie, jak on miał bliskość z Duchem Świętym, jak on przecież wzrastał w tej atmosferze od dziecka, od płodu praktycznie. Jezusa znał osobiście, ochrzcił i nagle mówi, czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Zobaczcie, jak samotność i odłączenie od Kościoła, od zboru może nawet u takiego człowieka wywołać jakąś wątpliwość. I Pan Jezus rozwiał tą wątpliwość, oczywiście, ale wszyscy jesteśmy na to podatni. Czasem się zastanawiamy, jak Piotr mógł, no chodził po wodzie, no po pierwsze wpaść do wody, jak już chodził, no ale zwątpił. A potem co? Potem się zaparł Pana Jezusa i myślimy sobie, no my byśmy na Jego miejscu nie zwątpili. Każdy z nas, jeśli jest odsunięty od tego organizmu, od tego organizmu, którym jest Kościół, który jest żywym ciałem Chrystusa, karmionym przez Ducha Świętego, który jest w nas, który jest tutaj jako całość, funkcjonujemy zupełnie inaczej niż jako jednostki. Jeżeli na przykład w Biblii jest kilka dramatycznych przykładów, co się dzieje, kiedy na przykład ktoś oszukuje Kościół czy okłamuje jako cały Kościół. Safira i Ananiasz. Oni na przykład sprzedali dobytek, bo Kościół żył w takiej, można powiedzieć, komunie. Oni żyli wspólnie, rozdawali sobie pieniądze w zależności od potrzeb, jest napisane. To nie była taki komunizm, jakbyśmy sobie mogli wyobrażać. No i Ananiasz i Safira sprzedali majątek, przynieśli i powiedzieli, tutaj mamy wszystko, proszę, oddajemy. No i okazało się, że nie wszystko, bo sobie schowali gdzieś tam, chociaż mogli tak naprawdę zrobić czym, co chcą z tym. Ale okłamali Kościół, a Paweł pisze, jest napisane w Dziejach Apostolskich, gdzie Paweł Piotr, przepraszam, Piotr. Piotr używa formy: nie okłamaliście ludzi, ale okłamaliście Ducha Świętego. Tak pisze. Tak jak Pan Jezus twierdzi, że jesteśmy Jego ciałem i zarzucił Pawłowi, że prześladuje Jego osobiście, a Paweł prześladował Chrystusa, nie Chrystusa, tylko Kościół, tak tutaj Piotr wyraźnie mówi: nie okłamaliście ludzi, ale Ducha Świętego. Nie okłamaliście, tak jest. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego? A potem mówi: okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Zwróćcie na to uwagę, jakie konsekwencje w tym duchowym świecie, bo oczywiście to skończyło się, nie chcę straszyć dzieci, ale w sposób bardzo, bardzo dramatyczny, kiedy ktoś występuje przeciwko Kościołowi, czy okłamuje, oszukuje Kościół jako instytucję, to spotyka się no chyba z najgorszymi konsekwencjami, jakie można sobie wyobrazić. Czy można oszukiwać Boga, to inna rzecz, ale już to pytanie, czy można w ogóle oszukiwać Boga, bo mówię oszukiwać Boga. Rzeczywiście takie pytanie pada w Biblii. Jest jeden taki fragment, czy człowiek może oszukiwać Boga, jest napisane u Malachiasza 3:8-10, bo wy mnie oszukujecie. Czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie okradacie, jest według naszego tłumaczenia. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie. Nie chcę się nad tym zatrzymywać, chcę tylko zwrócić uwagę, że w normalnie funkcjonującej rodzinie, w normalnie funkcjonującym organizmie panuje pewna zdrowa, finansowa polityka. No i w Kościele praktycznie też tak jest. I myślę, że nikt nie powiedziałby o swojej rodzinie, że jest jej dobrym ojcem, dobrym mężem, gdybym mojej żonie mówił: kochanie, masz takie piękne oczy, ja ciebie tak kocham, ja bym tobie wszystko oddał, tylko proszę, trzymaj swoje śliczne rączki z dala od mojej forsy. Nie? I myślę, że ta zasada w Kościele też, tak jak w rodzinie, jest i powinna być aktualna. W Rzymian 13:7-8 Paweł pisze bardzo fajne zdanie: oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, temu cło, komu szacunek, szacunek, komu cześć, temu cześć. Nie chcę mówić o podatkach, chcę właśnie mówić o szacunku, o tym, jaki powinniśmy mieć wobec siebie, dla siebie relacje. Szacunek to bardzo ważne słowo. Była taka sytuacja, kiedy Pan Jezus poszedł w okolice, w których się urodził. Jest to opisane w Mateusza 13:54. Może to sobie wyświetlimy. Mateusza 13:54. Chciałem się na chwilę nad tym zastanowić, nad tym zatrzymać, bo chodzi tu właśnie o sytuację, która nam może zobrazować, jak my też siebie nawzajem powinniśmy postrzegać. Chodzi o szacunek, chodzi o uznanie, które my mamy jako dzieci Boże w Jego oczach, ale nie zawsze widzimy siebie z takiej perspektywy, z jakiej widzieć powinniśmy. Bardzo ciekawy fragment. Kiedyś go do końca tak jakby nie rozumiałem, ale zatrzymałem się nad nim, skupiłem i naprawdę doszło do mnie tak głębiej. I myślę, że warto. Następnie Jezus przybył w swoje ojczyste strony. Tam zaczął nauczać w miejscowej synagodze, tak że ludzie byli zdumieni. Zastanawiali się, skąd u Niego ta mądrość? Skąd te dowody mocy? Czy nie jest to syn tego cieśli? Czy jego matką nie jest Maria, a jego braćmi Jakub, Józef, Szymon i Juda? Tak jest to napisane ze znakami zapytania. Czy jego siostry nie mieszkają wszystkie u nas? Skąd więc u niego to wszystko? I stopniowo odsuwali się od niego. Wtedy Jezus powiedział: prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w oczach w ojczystych stronach i nie we własnym domu. I nie dokonał tam zbyt wielu cudów. Powodem była ich niewiara. Zastanawiałem się kiedyś nad tym fragmentem, ale on tak do mnie nigdy nie do końca nie dotarł. Wczoraj dopiero. Oni postrzegali Pana Jezusa z perspektywy sąsiadów. Gdzieś tam w jakiejś niewielkiej mieścinie była rodzina, żyli w normalnych warunkach, mieli sąsiedzkie relacje i oni postrzegali Pana Jezusa właśnie jak kogoś zupełnie normalnego, tak jak my postrzegamy siebie nawzajem. I przez to on, sposób postrzegania przed ich oczami było tak naprawdę zamknięte, kim on jest naprawdę. I my też często przez to, jak siebie widzimy, w gruncie rzeczy nie potrafimy z szerszej perspektywy spojrzeć na siebie i zobaczyć siebie jako dzieci Boże, jako ten naród wybrany, kapłański. Trudno jest spojrzeć i dostrzec w swojej żonie swoją siostrę duchową, na przykład. Ale skupmy się na chwilę nad tym, bo to naprawdę jest bardzo ważne dla naszych wzajemnych relacji. Dla nas to zawsze będzie Asia i Wiola. I to jest dobre i to jest fajne, że jesteśmy przyjaciółmi. Ale dobrze jest też zastanowić się nad tym, że jest tam dużo więcej, że tam jest dużo głębiej, że to nie tylko jest Wiolka, że jak ona spotkała Jezusa, bo ona taka fajna babka jest, ja lubię jak Jezusa spotkała, to on jej papierosy zabrał podobno i to wszystko jest naprawdę fajne i wesołe i na przyjacielskim stopie jak się spotykamy i razem jeździmy na urlopy, to jest fantastyczne, że my się rozumiemy na różnych poziomach, ale zdać sobie sprawę z tego, że my jesteśmy Bożą rodziną, którą Bóg powołał do wspólnego funkcjonowania, niewykluczone, że w tym nowym świecie również do wspólnej jakiejś pracy, bo jest to bardzo prawdopodobne, to nie powinno stać na drugim czy na trzecim miejscu. Powinniśmy sobie to o wiele, wiele częściej uzmysławiać, bo to jest bardzo ważna ta duchowa rzeczywistość. I oni też nie potrafili tego zrozumieć. Dla nich Jezus to był taki chłopak gdzieś ze wsi, z tej rodziny i to tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, no te siostry to jedna gdzieś tam pracuje w mleczarni, ona ma taką drugą, to ona w spółdzielni pracuje i ten Józef miał na imię, to on jeździ na traktorze z tym drugim bratem, co sobie w zeszłym roku nogę złamał. Takie fajne chłopaki, normalne swojskie, nie rozrabiają ani nic. Oni tak to widzieli, tak to postrzegali. Jezus też był fajny, taki zawsze mówił dzień dobry, tylko tam raz się zgubił. 3 dni go nie było, jak na wycieczkę pojechali do Jerozolimy. I tak to postrzegali, natomiast zupełnie nie byli w stanie dostrzec w nim Mesjasza. Przez to, że no, to ta normalna rodzina, no ale jaki tam z niego Mesjasz? Przecież oni tu mieszkają. Przecież ja z nią pracuję. To jak może i brat, jak i Mesjasz. Ludzie. Tak postrzegali, tak jest napisane. Przez to mieli zakłócony punkt widzenia na świat duchowy, że ten świat rzeczywisty, codzienny, powszechny, fizyczny, to sąsiedztwo, te przyjaźnie, im totalnie to zakłóciły. A chcę tylko zwrócić waszą uwagę, że tak naprawdę wasza wzajemna nasza duchowość i ta łączność i wspólna przyszłość w Duchu Świętym, w ciele Chrystusa, że funkcjonujemy przede wszystkim jako te organy w ciele Chrystusa, to tak naprawdę jest ważniejsze. To powinno stać na pierwszym miejscu, a dopiero potem przyjaciel, z którym chętnie jeżdżę na wakacje. Dopiero na drugim miejscu. Kościół jest miejscem, do którego nie jest miejscem, do którego się przychodzi, ale rodzina, do której się należy. Na zakończenie chcę przeczytać 2-3 fragmenty takiej zachęty. Mnóstwo jest fragmentów zachęcających, mówiących o tym, jak apostołowie, jak pierwsi chrześcijanie między sobą żyli, jak funkcjonowali, jak to tam między nimi się spotykali razem. Tego jest naprawdę całe mnóstwo, ale jest kilka pięknych fragmentów, które zachęcają do tego, jak to między sobą żyć, jak w pokorze uważać jedni na drugich za ważniejszych od siebie, jak niech każdy dba o to, nie tylko o to, co jego, lecz o to, co cudze. Piotr pierwszym liście 5:6 pisze: wszyscy zaś przyjmijcie postawy pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Albo Hebrajczyków 13. Nie mamy tu bowiem, tu na ziemi, takie fragmenty bardzo lubię, bo dużo czytam o tym, co czeka nas po śmierci. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale tęsknimy za przyszłym. Przede wszystkim, pisze Piotr w 4:8, pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Dary łaski, które wszyscy macie, bezsprzecznie. Wszyscy mamy jakieś dary łaski i nimi mamy się nawzajem obdarowywać i wzbogacać. Ostatni fragment, Efezjan 4:1. Paweł pisze tak. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachowywać jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, we nas wszystkich. I z tą refleksją was zostawię. Myślmy o tym jak najczęściej, jaka jest nasza, wasza tożsamość, bo jest tam o wiele, wiele więcej głębi. To są o wiele ciekawsze, o wiele bardziej fascynujące, o wiele bardziej wzniosłe rzeczy niż tylko Asia i Wiola. Jesteśmy organizmem, który funkcjonuje według Bożych zasad, na Bożych zasadach. Warto o tych zasadach pamiętać. Jesteśmy sobie o wiele, wiele bardziej potrzebni niż nam się może wydawać. Nie zapominajmy też, że wszyscy dla siebie jesteśmy wzorem do naśladowania. Przecież to nie jest tak, że jeden naśladuje tego, który jest wcześniej nawrócił, a ten drugi to już tylko pastora i to taka piramida. Nie. Możecie mi wierzyć, że wśród was jest wielu, których mi w sensie duchowym imponuje i nieraz myślę sobie, no podziwiam jego i ją i ile ona ma w sobie gorliwości i jesteśmy dla siebie wszyscy i powinniśmy być wzorami do naśladowania. Powinniśmy się naśladować, pamiętać też o tym, że jest to duży obowiązek, jest to duża odpowiedzialność. My nie jesteśmy odpowiedzialni za naszego brata czy siostrę. To też fajna forma, dziś nie użyłem, teraz je użyję brata czy siostrę. Ale jesteśmy odpowiedzialni za to, jak oni nas postrzegają. Mamy pewną wspólną odpowiedzialność i na przykład naszą odpowiedzialnością jest to, jak nasz brat postrzega naszą systematyczność. Nie omijajcie wspólnych spotkań, jest napisane, prawda? Jako jeden przykład. Powinniśmy dawać sobie nawzajem przykład. Powinniśmy zawsze pamiętać w każdej sytuacji, że jesteśmy dla naszego brata czy siostry przykładem pewnym. I pamiętać o tym, że rzeczą, która się Bogu bardzo, bardzo nie podoba, jest, jeśli się nawzajem gorszymy. Pamiętajmy o tym. Niech was Bóg błogosławi, niech wam da jak najwięcej dobrych myśli, refleksji odnośnie waszej rodziny. Pokorą też jest, o której Biblia często zaleca, pokorą jest przyjąć, zdać sobie sprawę z tego, jakie jest miejsce w naszej rodzinie, ale jakie miejsce nie jest w naszej rodzinie. Abyśmy pokornie zaakceptowali, bo każdy z nas ma jakąś funkcję, jakąś rolę, powinniśmy szukać, jeśli jeszcze nie znaleźliśmy, pokornie zaakceptować to, co Bóg dla nas przygotowywał i abyśmy jak najlepiej potrafili w tym organizmie funkcjonować, w tym organizmie, który spełnia w całej historii ludzkości główną, naczelną rolę. Mamy ten przywilej wspólnie tworzyć, budować ten budynek i niech Bogu za to będzie chwała. Pomodlę się króciutko na koniec. Ojcze, ja Tobie dziękuję za ten przywilej, że Ty w Kościele, który ustanowiłeś swoim ciałem tu na ziemi, którego Ty jesteś głową, że Ty nas wybrałeś, nas ustanowiłeś tymi żywymi kamieniami, które mogą go tworzyć, które mają na niego wpływ, które mogą go również budować, że Ty powierzyłeś w nasze ręce taką dużą odpowiedzialność, że Ty powierzyłeś, Panie, w nasze ręce to, co najważniejsze według Ciebie, Twoje dzieło tutaj na ziemi, że my możemy być współtwórcami, że Ty dałeś nam przywilej, Panie, nazywać się dziećmi Bożymi, że Ty dałeś nam przywilej współtworzyć to, co się tu dzieje, ale też zarządzać tym, Panie, w przyszłości. Ja Tobie dziękuję, Panie, za wszelkie przejawy Twojej łaski. Tobie dziękuję, Panie, za Twoją cierpliwość wobec Twojego Kościoła, bo jesteśmy bardzo często tacy niezręczni w tym, co robimy, ale wiemy, że Ty nas kochasz, że Ty nas bardzo kochasz, że to wszystko, co zbudowałeś tu na ziemi, jest wykupione Twoją krwią, Panie. A dlatego właśnie, że jest wykupione Twoją krwią, jest dla Ciebie tak cenne, jak złoto, jak ten złoty świecznik, bo Ty za to zapłaciłeś nie srebrnem i złotem, ale zapłaciłeś za to najwyższą cenę. I to jest jeden z kolejnych dowodów na to, jak bardzo cenny jest ten Kościół, ten organizm tutaj na ziemi, który my tworzymy. I Tobie, Panie, dziękujemy za to, że my każdy z nas stanowi inną jego część, inny organ. Inspiruj nas do tego, aby każdy z nas tych organów tak mógł funkcjonować, jak Ty to, Panie, zaplanowałeś i jak Ty tego chcesz. Niech Ci będzie za to chwała i cześć. Amen.